Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Koncert w Bazylice Świętego Pawła za murami uświetnia obrady synodu.
Zapowiedziano na przyszły rok szczyt zwierzchników cerkwi w Stambule, ma zapobiec tarciom w łonie prawosławia.
Rynek finansowy nie może się obejść bez etyki, przypomina Kościół w dobie kryzysu.
13 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Pierwsze dni drugiego tygodnia obrad Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów wypełnią kongregacje generalne. Tak było i dziś, z tym, że sesja popołudniowa została odwołana, by umożliwić papieżowi i ojcom synodalnym udział w koncercie na ich cześć zorganizowanym w Bazylice Świętego Pawła za murami. Występ Filharmoników Wiedeńskich wpisuje się w 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Sztuki Sakralnej w Rzymie, który potrwa do 29 listopada. W programie koncertu znalazła się 6. symfonia Antona Brucknera.
Podczas przedpołudniowej kongregacji generalnej głos zabrało m.in. dwóch Polaków, kardynał Stanisław Ryłko i arcybiskup Stanisław Gondecki. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu mówił o posoborowym odkryciu Pisma Świętego dzięki rozkwitowi nowych ruchów i wspólnot kościelnych. Stały się one prawdziwym laboratorium Słowa Bożego, nie tylko w jego poznawaniu przez szerokie rzesze wiernych, ale także w życiu nim na co dzień. Natomiast metropolita poznański powrócił do kwestii dialogu z wyznawcami judaizmu, odnosząc się do prawdy o powszechności i jedyności zbawienia niesionego przez Chrystusa. Zwrócił uwagę na pewną trudność doktrynalną w postaci potwierdzenia przez magisterium Kościoła ciągłości obowiązywania Bożego Przymierza z narodem wybranym. Tego konsekwencją jest zaniechanie misji ewangelizacyjnej wobec Żydów, gdy tymczasem jej świadectwo mamy w Nowym Testamencie.
Natomiast na sobotniej popołudniowej kongregacji generalnej wystąpił biskup Zbigniew Kiernikowski. Ordynariusz Siedlecki mówił o potrzebie kerygmatycznego przygotowania wiernych do słuchania Słowa Bożego. Wyzwanie nowej ewangelizacji powraca często w wypowiedziach ojców synodalnych ze zlaicyzowanych krajów Zachodu. Biskup Friedhelm Hoffmann z Niemiec zaproponował podjęcie odnowionego wcielania Słowa Bożego w kulturę na wzór jezusowych przypowieści czy średniowiecznej Biblia Pauperum. Chodziłoby m.in. o znalezienie adekwatnych form przekazu oraz o włączanie współczesnych artystów w głoszenie Ewangelii.
W Watykanie podano do wiadomości program papieskiej wizyty w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Benedykt XVI uda się tam w najbliższą niedzielę, 19 października. Odprawi mszę świętą, spotka się z biskupami włoskiego regionu Kampania oraz poprowadzi nabożeństwo różańcowe. Ojciec Święty ofiaruje także sanktuarium złotą różę oraz odmówi tradycyjną modlitwę błagalną do Matki Bożej Różańcowej, powierzając jej wstawiennictwu rodziny oraz trwające w Rzymie obrady synodu biskupów.
Dobro i piękno to tytuł wystawy, którą ambasada Polski przy Stolicy Apostolskiej upamiętnia 30. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Jest ona owocem międzynarodowego pleneru, który odbył się we Włoszech. Mówi Witold Zakrzewski, jeden z artystów prezentujących swe dzieła na inaugurowanej dziś wystawie.
Różnorodność tej wystawy jest jej cechą najbardziej widoczną. Nie tylko dzieł, ale postaw artystycznych. Mamy prace, które sięgają z tradycji bizantyjskiej, mamy ikony, mamy dzieła, które są abstrakcyjne, metaforyczne, których inspiracją jest tryptyk rzymski Jana Pawła II. Mamy też prace, które również tradycyjnie obserwują naturę i jej piękno. Też prace, które przedstawiają portrety Jana Pawła II w artystyczny, ekspresyjny sposób. Będzie też grafika i będzie też rzeźba. Na samej wystawie można zobaczyć właśnie prace twórców z różnych miejsc, Kanada, Grecja, Wielka Brytania, Sycylia. Myślę, że odbiorcy będą mile zaskoczeni.
Wystawę Dobro i Piękno można oglądać w Rzymie w siedzibie Ambasady Polski przy Stolicy Apostolskiej do 25 listopada.
Dziennik Radia Watykańskiego.
1000 policjantów będzie strzec chrześcijan Mosulu przed kolejnymi atakami muzułmańskich fundamentalistów. Decyzję w tej sprawie podjął premier Iraku Nuri al-Maliki, który jednocześnie zobowiązał miejscowe władze do wyjaśnienia przyczyn antychrześcijańskich zajść, do jakich ostatnio dochodzi w tym mieście. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie bije na alarm, że tylko w ciągu ostatnich 10 dni w Mosulu zamordowano 20 wyznawców Chrystusa. Do kolejnego ataku doszło wczoraj, kiedy to niezidentyfikowani napastnicy zastrzelili właściciela sklepu muzycznego i ranili jego kilkunastoletniego kuzyna.
Miejscowi biskupi mówią o dokonującej się na oczach milczącego świata czystce. Obserwatorzy podkreślają, że trwające obecnie antychrześcijańskie wystąpienia są najgorsze od momentu wybuchu wojny w 2003 roku. Powoduje to masową emigrację chrześcijan z Mosulu. Szacuje się, że tylko w ciągu ostatnich dni wyjechało z miasta co najmniej 1000 rodzin. Falę antychrześcijańskich zamachów potępił przedstawiciel ONZ w Iraku Staffan de Mistura.
Nikt nie może pozostać obojętny wobec dokonującej się na naszych oczach tragedii humanitarnej, piszą biskupi Demokratycznej Republiki Konga, pytając retorycznie, jak długo jeszcze ich ziemia przesiąkać będzie krwią niewinnych ludzi. Swe przesłanie kierują do polityków odpowiedzialnych za losy kraju. Premierowi przypominają o ciążącym na rządzie obowiązku troski o integralność terytorialną Konga i jednocześnie zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim jego mieszkańcom. Biskupi nawiązują tym samym do roszczeń rebeliantów, którzy coraz głośniej mówią o oderwaniu regionu wokół jeziora Kivu od Konga i o utworzeniu tam suwerennego państwa.
Zastanawiać może, piszą biskupi, że do eskalacji walk dochodzi na terenach obfitujących w różnego rodzaju bogactwa naturalne, które przy tej okazji są grabione. Konferencja Episkopatu Konga przypomina, że wojny nie można dalej traktować jako narzędzia realizacji chorych ambicji czy niecnych pragnień. Apeluje zarazem, by władze uczyniły wszystko, co w ich mocy, by nie dopuścić do bałkanizacji Konga i tworzenia w tym regionie państw liliputów. W przesłaniu zatytułowanym Wciąż niewinna krew w Kongu tamtejsi biskupi podkreślają zarazem, że tylko sprawiedliwość może się stać gwarantem trwałego i prawdziwego pokoju.
Prawosławne spotkanie na szczycie zapowiedzieli na przyszły rok zwierzchnicy cerkwi autokefalicznych zebrani w Stambule na obchodach roku świętego Pawła. Wspólne orędzie wystosowali wczoraj po Eucharystii koncelebrowanej w kościele patriarchalnym świętego Jerzego na Fanarze.
Zwierzchnicy 14 cerkwi prawosławnych spotkali się w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego na obchodach roku świętego Pawła. Na zaproszenie Bartłomieja przybył między innymi patriarcha moskiewski Aleksy, który, jak podkreślają obserwatorzy, bardzo rzadko odbywa podróże zagraniczne. Znalazł się on wśród koncelebransów liturgii i sygnatariuszy orędzia. Delegacji Polskiego Kościoła Prawosławnego przewodniczył arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz. W dokumencie zapowiedziano, że w przyszłym roku na zaproszenie patriarchy Konstantynopola odbędzie się na Fanarze spotkanie zwierzchników cerkwi autokefalicznych. Ma ono przyczynić się do zażegnania podziałów w świecie prawosławnym. Równocześnie podejmie palące problemy współczesnego świata. Uczestnicy zakończonego wczoraj w Stambule spotkania uważają, że należy wyrzec się nacjonalistycznych, etnicznych czy ideologicznych ekstremizmów przeszłości. Akceptują świeckość państwa, zwracają jednak uwagę, że nie może ona oznaczać usuwania religii z życia narodu. W nawiązaniu do globalnego kryzysu finansowego wzywają do sprawiedliwości i solidarności społecznej w ekonomii.
Do sporów wewnątrz prawosławnych doszło zwłaszcza po upadku Związku Sowieckiego. Wiążą się z dążeniem do uniezależnienia od Moskwy cerkwi estońskiej oraz części wyznawców prawosławia na Ukrainie. Na tle konfliktów w sprawie Estonii doszło zresztą ostatnio do zawieszenia przez Patriarchat Moskiewski udziału w pracach Konferencji Kościołów Europejskich.
Dwie międzynarodowe organizacje zrzeszające protestanckie wspólnoty kościelne tradycji kalwińskiej przygotowują się do połączenia. Po raz pierwszy odbyły one wspólne zebranie swych zarządów, zakończone w piątek w Utrechcie. Większą z nich jest Światowy Alians Kościołów Reformowanych, do którego wchodzi ich łącznie 214, w tym również Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczpospolitej Polskiej. Powstała w 1970 roku organizacja z centralą w Genewie, obejmuje około 75 milionów wiernych. Mniejsza od niej jest Reformowana Rada Ekumeniczna z siedzibą w USA, istniejąca od 1946 roku. W jej skład wchodzi 41 wspólnot kościelnych, przy czym ponad połowa z nich należy równocześnie do Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Zalicza się do niej około 10 milionów wiernych. Dialog obu organizacji trwa już od 10 lat. Ich połączenie ma nastąpić w 2008 roku. Powstanie wówczas Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych, licząca około 80 milionów wiernych.
Po spotkaniu w Utrechcie przewodniczący Aliansu i jego sekretarz generalny złożyli wizytę Federacji Szwajcarskich Kościołów Protestanckich w Bernie. Przewodniczący federacji podkreślił, że zjednoczenie obu organizacji ewangelicko-reformowanych ułatwi dialog z innymi zrzeszeniami protestanckich wspólnot kościelnych. Tematem rozmów w Bernie był też program obchodów 500-lecia urodzin Jana Kalwina. Słynny reformator z Genewy urodził się we Francji w 1509 roku. Rok jubileuszowy ogłoszony z tej okazji przez ewangelików reformowanych zostanie otwarty już za 3 tygodnie.
Kościół nie pozostaje obojętny wobec aktualnego kryzysu finansowego. Ekonomia traci głowę, kiedy staje się celem sama w sobie i kieruje się wyłącznie dążeniem do jak największego zysku, piszą francuscy biskupi w oświadczeniu wydanym przez Komisję Episkopatu do spraw rodziny i spraw społecznych. Nasze społeczeństwa przeżyły poważny wstrząs, a pierwszymi ofiarami, jak zwykle w takich sytuacjach, są przede wszystkim ubodzy, uważa francuski episkopat.
Dyrektor Katolickiej Akademii Społecznej w Austrii, Markus Schlack-Nietfein, w wywiadzie dla agencji Katpress pyta się z kolei, dlaczego to właśnie państwa, a w istocie podatnicy, mają pokrywać straty akcjonariuszy, skoro sami nie mają udziału w zyskach. Jego zdaniem obecna sytuacja jest dobrą okazją do wprowadzenia bardziej skutecznej kontroli rynku finansowego. Giełdy stały się bowiem swoistym kasynem, gdzie zbija się wielkie fortuny, które nie mają powiązania z realną produkcją czy świadczeniem usług, lecz są jedynie owocem spekulacji.
Dziką spekulację potępiają też biskupi USA. W liście skierowanym do amerykańskich władz przypominają, że również w ekonomii obowiązują zasady moralne. Trzeba zabiegać o większą odpowiedzialność i wiarygodność na rynku finansowym, czytamy w liście. Nie wolno też zapominać o solidarności i dobru wspólnym. Arcybiskup Dublina, Darmut Martin, podkreśla natomiast, że wolny rynek jest bardzo istotny, ale ma on również charakter społeczny. Musi funkcjonować w ramach etycznego i prawnego systemu, w którym biedni są chronieni, a nieokiełznane ambicje możnych poskramiane, twierdzi metropolita irlandzkiej stolicy.
Wolnego rynku broni też kapelan londyńskiej giełdy, anglikański duchowny Peter Mallen. W artykule opublikowanym na łamach tygodnika Catholic Herald odrzuca on oskarżenia, jakoby kapitalizm był nie do pogodzenia z chrześcijaństwem. Jedyną alternatywą dla kapitalizmu jest socjalizm, pisze Mallen, a ten okazał się o wiele gorszy. Kapitalizm nie jest doskonały, ale jest lepszy niż cokolwiek innego. Z kolei anglikański arcybiskup Yorku John Sentamu uważa, że prawdziwym podłożem obecnego kryzysu jest bałwochwalczy kult pieniądza, w którym wszyscy mamy po części swój udział. Czas zatem na powszechny rachunek sumienia, twierdzi arcybiskup Sentamu.
Obawy o wynik szczytu iberoamerykańskiego, który ma się odbyć pod koniec miesiąca w Salwadorze, wyraża miejscowy kościół. Arcybiskup San Salwadoru, Fernando Saenz Lacalle, już wcześniej apelował do latynoamerykańskich przywódców o rozszerzenie tematu spotkania także na kwestie rodziny. Według programu głównym przedmiotem szczytu ma być młodzież. Obecnie hierarcha zwraca uwagę na atmosferę tajemniczości otaczającą spotkanie w San Salwadorze. Istnieją uzasadnione podejrzenia, iż organizatorzy próbują ukryć przed opinią publiczną, że szykują się tam porozumienia stojące w sprzeczności z prawem, na przykład w dziedzinie ochrony życia. Arcybiskup Saen zaapelował do władz Salwadoru o upublicznienie wszelkich dokumentów, które mają być przedmiotem szczytu iberoamerykańskiego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.